Fabryka reportażu.
Małgorzata Żerwę, dobry wieczór. Ci z Państwa, którzy zajrzą na stronę Radia Gdańsk, zakładka audycje, fabryka reportażu, zobaczą tytuł, wskazówkę. Magda Świerczyńska, autorka dzisiejszego reportażu, artykułuje słowo rap w słowie terapia. Posłuchajmy opowieści Sary i Kacpra.
Jestem duszą artystyczną, ja mieszkam tutaj, ale już tutaj pościągałam wszystko i w ogóle sama zeszyty tworzę, sama robię okładki w ogóle.
Z czego to jest?
Z serwet.
To będzie Królek i Kokoszka. Recytowałam to chyba w czwartej klasie tyle lat temu, ale to pamiętam.
No dobra. Raz Królek i Kokoszka poszli se na spacer. To Królek wyskakiwał tu w ta, tu we w ta struna, bo tu znalazł ziarko, a tu znów robaczek. I tak oni grzebeli i ktakeli, aż łuni dolecieli na śmietnik, a tam se grzebeli.
Mama zawsze na mnie krzyczała, jak ja mówiłam na przykład: jo, dobra, idę, mamo. Jak ja tak gadałam po wieśniackiej w ogóle, to zawsze byłam na boku i się ze mnie wyśmiewali w szkole i no, też miałam duże kompleksy na ten temat.
No to żeśmy go.
Dobra, idę otworzyć.
To nie. Niech zaczyna. Jo, cia. Kadek.
Ta pasja jakoś już się zakorzeniła dawno, jakoś tak myślę 4 lata temu. Kiedy zacząłem, napisałem swój pierwszy tekst i jakoś, kurczę, cały czas gdzieś to się przewijało, nie? Pisanie. Zawsze jakoś to wychodziło ze mnie i chciałem się tego pozbyć, więc te emocje przelewałem po prostu na papier, nie? Jakoś tak to wychodziło właśnie, że pisałem. Jak się obraca w tym środowisku, to nie jest trudno zrobić tak, bo to gdzieś krąży wokół nas, nawet nie wiemy, ile razy mijamy osobę, która jest pod wpływem, czy osobę, która posiada coś. I widać, że w każdym mieście tak naprawdę można było tu dostać jakoś, gdyby się chwilkę wgłębiło w to.
No, rodzice się kłócili, mama ciągle tam z tatą i w ogóle ja bardzo, bardzo dobrego domu generalnie pochodzę, ale mama jakoś nigdy na takie rzeczy nie patrzała, że zawsze mówiła: no, ja wszędzie latam za tobą, zawsze, kurczę, wszystko masz, więc czego ty jeszcze od życia chcesz? A ja byłam jakaś taka nieszczęśliwa i w ogóle tam trochę też się potrafiłam pobić z mamą i w ogóle... Bałam się mówić w domu, co jest u mnie na przykład, że mamo, że moja przyjaciółka ma problem i mnie to jakoś gnębi. Ja się zawsze bałam takich rzeczy mówić, nie byłam w ogóle szczera w domu. Żyłam swoim własnym życiem, jakby dom to hotel. Dom to hotel, dom to restauracja, no.
Pamiętam taką imprezę, to były początki jakoś. Wziąłem te dwie paczki jeszcze papierosów i poszedłem na imprezę. Było świetnie, po prostu byłem wszędzie. Muzykę czułem, prawda, latałem tam co chwilę. Dwie dziewczyny po prostu poznałem też, nie? Rozmawiałem z nimi tak... Ja po prostu chciałem być taki, że towarzyski właśnie, dużo towarzystwa, nie? Że co to nie ja. Tą imprezę pamiętam najbardziej, bo ona była bardzo ważna, że... Nie czułem, że jestem sobą, nie czułem nóg, nie czułem ciała, ja po prostu byłem, nie?
Ja pamiętam taką mega, mega, mega fazę. To było tak, że brałam ten mefedron, jeszcze GBL. To jest taki rozpuszczalnik, tabletka gwałtu, że tak powiem. Gałki oczne miałam nie dość ogromne, to jeszcze mi skakało. To w ogóle ja idę i nagle cały świat mi wiruje przede mną, nie? Ja idę, mam taką euforię w sobie, słucham muzyki, gadam do wszystkich o takich głupotach, palę papierosy. W ogóle te papierosy, jak się zaciągałeś papierosem, czułeś coś takiego, co... Jezu, to jest takie piękne wszystko, taka euforia. Później mi się film urwał. Budzę się, mówię: Jezus Maria, boli mnie. Serce mi bije, ja się zastanawiam, czy ja zaraz nie umrę. I dobra, mówię, muszę coś zajarać, nie? Wstałam z tego łóżka, ledwo co. Zajarałam selufę, drugą. No i tragedia. Nagle znowu jakaś faza, coś mnie w głowę walnęło wręcz. Ja tak czułam, nie? I w ogóle jakieś miałam takie halucyny. I ja normalnie język, jak leżałam, bo ja miałam poczucie, że coś mnie w głowie walnęło i ja leżałam. Ja wkładałam język pomiędzy zęby. I tak sobie leżałam.
Pamiętam kiedyś, jak zapaliłem i siedzieliśmy ze szkołą wtedy. Ja nie wiedziałem nawet, co się dzieje. Siedziałem otępiałem wzrokiem, po prostu z otwartą buzią i słuchałem szumu liści w zimę, nie? Drzew po prostu. Byłem słuchany, gdzie tych liści nie było, nie? Bo to była zima. Ja po prostu byłem tak otępiały, że nie umiem tego określić. Ja gdzieś nie lubiłem dopalaczy, aczkolwiek już człowiek czasem, jak po prostu nie ma niczego, nie? To nawet w to jakby brnie. To życie moje wcześniejsze pamiętam przez głowę. Pamiętam pojedyncze momenty, nie? Pamiętam też taki dzień, że z kolegami byliśmy u innego kumpla w domu. Ja nie wiem, co mi wtedy odbiło, ale po prostu wiem, że dawka śmiertelna to 1 gram, nie? A ja wtedy około 1,5 grama wciągnąłem, nie? I gdzieś... Ja do dzisiaj się zastanawiam nad swoją głupotą, bo tego konsekwencje mogły być straszne, a wtedy o tym nie myślałem, nie? Wtedy było fajnie.
Brałam najwięcej tych dopalaczy w sumie, nie? I coraz bardziej i mocniej, i z domu mnie nie było, nie było mnie tam po tydzień w domu czy coś. W psychiatryku później siedziałam zamknięta na detoksie i w ogóle tutaj sprawa demoralizacji, na policję rodzice mnie wozili. Wstyd się przyznać, ale kradłam dużo na przykład z galerii i w ogóle, bo takie są magnesy. I je się odczepiało od ciuchów i się ciuchy nowe z metką wynosiło ze sklepu i nic nie pikało. No, bo się umiało i za pół ceny je się sprzedawało. No, żeby mieć pieniądze na te narkotyki, nie? No i w tej 5. klasie właśnie już tam zapaliłam trawę. To już się właśnie, że tak powiem, zjarałam. Zaczęłam się trzymać ze starszymi kolegami, nie? Tam to byli z 6. klasy, z gimnazjum, co tam już nie zdali. I tak jakoś wyszło właśnie, że... sobie z nimi byłam. Później odkryłam coś takiego jak w sumie, że leki, bo gimnazjum to gimba, to trochę leki się najpierw brało. Zaczynało się od akodinu, takiego gimbusiarskiego, a kończyło się potem na kodeinie, czy to psychotropach typu Lorafen, Relanium, nie? I to już się z internetu tam na czarnym internecie, że tak powiem, zamawiało. Potem, bo kodeinę się samemu w ogóle robiło, no to kodeinę tam jakoś mi została i później odkryłam właśnie te dopalacze. Że ja na przykład już jak miałam wybrać, żeby zapalić coś normalnego, a zapalić jakieś takie dopalacze, to wolałam dopalacze, bo one faza i to było też tak, że lepiej robiły, lepiej trzymały, nie lubiłam się zanudzać, ja musiałam chodzić, biegać, do nosa wciągałam najbardziej dużo rzeczy, mefedron przede wszystkim, to jest coś, co ja po prostu, no, kochałam. I tylko, że to później już przestało działać, nie? Z mojego punktu widzenia to było tak dobre. I ja do tej pory, jak ja sobie przypominam ten stan, to mnie w brzuchu aż zżera. A z drugiej strony przecież ja siku nie mogłam zrobić, ani nic, miałam nerki tak od tej soli, że tak powiem, bo to wyglądało jak sól. Ten mefedron zniszczony. Przecież ja siku zrobić nie mogłam, ani nic. Musiałam czasem sobie zapalić marihuanę, bo ona powodowała, że chce się też jeść. I normalnie się tam wypróżnia człowiek. Ja nie chciałam jeść. Ja ważyłam ile? 45 kilo, to było w maksie. Mówiłam rodzicom, że chodzę na noc w ogóle do mojej przyjaciółki. Moja przyjaciółka mnie kryła. Wszyscy mnie kryli, tylko żeby mi się nie oberwało.
Gimnazjum nie zdałam w 2. klasie, przez palenie. Mnie przyniosło do prywatnej szkoły. Tam sobie jakoś dawałam radę. Się też cały czas brałem. I w momencie, kiedy poszedłem do liceum, jakoś chyba przez 2-3 miesiące, może 4, udawało mi się oszukiwać wszystkich. Mój kolega jeden wiedział, że biorę. Ale potem po jakimś czasie do mnie wychowawczyni powiedziała, zatrzymała mnie po lekcji, wychowawczyni starsza, 60 lat około, nie? I powiedziała, spytała się mnie, czy chodzę na terapię. Ja tak spojrzałem na nią, a ona mówi do mnie, że Kasper, uczyłam ileś tam lat w technikum, nie? Myślisz, że nie wiem, skąd twój ten katar jest? Właśnie pani tam moja najbardziej mnie wspierała jakby ze szkoły, nie? Z nauczycieli, bo ona wiedziała, walczyła o to, żebym jak gdzieś, kurczę, nie wyleciał z tej szkoły przez to, nie?
To nie. Niech to zaczyna. Jo, sia.
Mi się zdaje, że jeszcze wcześniej, jak wróciłem ze Szwecji, bo byłem na truskawkach, nie? Jak wziąłem po powrocie, to myślę, że najbardziej było widać, bo w Szwecji jak pracowałem, to byłem trzeźwy mniej więcej, nie? Tam wypiłem sobie, ale kurczę, jak wróciłem, to mama zobaczyła to i myślę, że ona podejrzewała już wcześniej. Że już wcześniej podejrzewała to, bo już mi mówiła, chociaż ja mówiłem, nie, mamo, nie, ja nie biorę, ja tam sobie zapaliłem kiedyś marihuanę, ale mi się to nie spodobało, ja lubię sobie tylko wypić i że musiałbym być głupcem, żeby brać twarde narkotyki, ale jakby matki się nie oszuka, nie? Najbardziej mnie tylko bolała, jak widziałem, że ona wie i że płacze przez to, nie? A ja patrzyłem po prostu pustym wzrokiem, wielkimi źrenicami na nią, nie? I to najbardziej we mnie tak wywoływało emocje, bo wie pani, co jest najgorsze w tym wszystkim, że to, że człowiek niszczy siebie, to jedno, nie? Ale najgorsze jest, że niszczy relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, z ludźmi, którym na nas zależy. To jest jakby najgorszym, myślę, w tym wszystkim.
Ja byłam bardzo dobrą uczennicą. Z pierwszej szkoły, że tak powiem, wyrzucili mnie legalnie. Znaczy, że ja przecież reprezentowałam ich i w ogóle średnia, kurczę, 5, ale no ćpałam, brałam, przychodziłam na chlana do szkoły, do domu i właśnie oni powiedzieli, że jeszcze raz i na policję dzwonią i w ogóle, nie? No to dobra. I ja odwaliłam jeszcze raz. To moi rodzice przyszli, nie dzwońcie, my usuniemy Sarę z tej szkoły, bo ona już nie będzie. No to tam do końca roku nie pochodziłam do tej szkoły. No i, że tak powiem, wypisali mnie z niej, nie? No żeby nie robić mi problemów żadnych na policji, tak się uzgodniliśmy. To chodziłam do tej drugiej szkoły. Moja klasa generalnie była klasą, że tak powiem, pijaków. Ja nie wiem, czemu ja trafiłam do takiej klasy, a trafiłam do najgorszej klasy w szkole. Umawiała się cała klasa na spotkania towarzyskie, w których piła. I najgorsze jest to, że tego dziecka, tam jednego kolegi, właśnie ojciec kupował ten alkohol. I oni mnie kryli, nie? No bo oni też tego nie powiedzą, bo mają też jakieś problemy ze sobą. Oni wyznajewali podobne, gdzie jest zasady, tylko ja byłam w większym stopniu w bagnie niż oni. Pewnego dnia w wakacje już tak mocno przegięłam. Tam mnie z domu, rodzice już tam wiedzieli w sumie prawie chyba na 100%, no ale tam dawali za wygraną mi, że ja sobie chodziłam, ciągle kradłam i w ogóle. No i właśnie po rodzice powiedzieli, że ich przekonał ktoś, że mam iść do ośrodka. Ja mam też trochę rodzinę, którzy są lekarzami w ogóle. No i właśnie oni też powiedzieli, nie? Tam się dowiedzieli. No. I tutaj właśnie mnie rodzice wysłali. Ja mam nakaz przez sąd generalnie, nie? Bo miałam sprawy mi umorzono. Rodzice mi to przywieźli. Oni oglądali ośrodek. Ja w ogóle wpadłam na sam środek kuchni, weszłam, tupnęłam nogą. Ja czekam przed drzwiami. Tak w ogóle powiedziałam. Zeszłam na dół. Schodząc, zaczęłam tupać o schody i krzyczałam, że nienawidzę swoich rodziców. Generalnie było coś takiego, że mama chciała się ze mną pożegnać i w ogóle, bo ja nie chciałam. Ale terapeuta powiedział, że mają mnie po prostu zostawić, że inaczej to mi zawsze pójdą na rękę. I zostawili mnie w ogóle, bo na nich tak wściekła, ryczałam w ogóle. Nie dość, że nie mogłam jeszcze się malować w ogóle, że wszystkie kluczyki musiałam wyjąć. I pamiętam swój pierwszy w sumie dzień, to był 24 listopad. I byliśmy wtedy na dworze, na spacerze takim i chodziłam w kółko boiska z terapeutą Maciejem. I rozmawialiśmy, co będzie, jak oni mnie tu zmienią, jak ja siebie nie poznam. No takie tematy rozmawialiśmy. Do tej pory, pamiętam, to było już ciemno, taka ala zima, no.
No na początku to w ogóle przed przyjazdem ja powiedziałam mamie, nie, ja jestem zdrowy, ja nie muszę jechać, nie, ja już nie potrzebuję. Bo przyjeżdżę tu jakoś, tak się zaaklimatyzowałem w miarę szybko, ale kurczę, chciałam bardzo wrócić. I do teraz mam takie czasami, że po prostu... Tak sobie wyobrażam, kurczę, tyle miesięcy mieszkać z tymi samymi ludźmi pod jednym dachem, nie? Z obcymi mi praktycznie ludźmi wcześniej, nie?
Ogólnie dyżur dzisiaj mam kuchenny. Zbieram, będę robił obiad, to jest leczo.
I co dzisiaj na obiad?
Leczo.
Leczo zrobisz?
Mhm. No. Lubię bardzo gotować.
Ten ośrodek mi dużo dał, bo też mama była tutaj na stażu. Jest coś takiego jak staż rodzicielski. Mama przychodziła ze mną terapię, że codziennie była innego dnia na innym etapie. I na przykład była szefem domu, sprzątała dom i w ogóle. Ale ona mnie teraz bardzo rozumie, nie? I dużo sobie wyjaśniłyśmy tym.
Nie, ja się czuję jak w domu bardziej, tylko takim rygorystycznym. W sensie nie dlatego tęsknię za domem, bo tu jest źle, bo tu jest bardzo dobrze, czuję się tu chyba najbezpieczniej, gdzie się czułem w życiu, nie? No tęsknię trochę za rodziną, nie? Chociaż wiadomo, że to też pewnie jakoś tam tęsknota jest za narkotykami gdzieś w głębi duszy, może gdzieś bardziej w podświadomości, ale no chciałbym jakby kończyć tę terapię, ale sobie to jakoś racjonalizuję w miarę, że powinienem tu być i że powinienem się wyleczyć. ponoć jest najciężej właśnie po 3 miesiącach i po 5 roku i pod koniec. Jakby dotarło teraz w pełni to do mnie, że ja tu jestem. Bo wcześniej to tak było, a tak trochę się czułem jak na koloniach, nie? Po wakacje, bo tam wstawać, coś tam tutaj się przejść, nie? Ja teraz czuję jakby bardziej tego, myślę, że przez tą szkołę też dużo, że jestem tu faktycznie i że to nie są wakacje, tylko to jest terapia i że ja powinienem, no i że ja się leczę.
Lemoniadę.
Co za lemoniadę z czym?
Dla jej mamy robię lemoniadę z cytryny, bo ja jestem, uczę się w gastronomiku jako kucharz. Ja umiem taką pyszną lemoniadę zrobić.
A mi też zrobisz?
Pewnie.
Super. To ja też poproszę.
Dobra.
No, ja mam przy sobie telefon, jeżdżę do domu. Zawsze nie do końca, kiedy mi się podoba. Ale teoretycznie można tak to ustawić, żebym jeździła co weekend, ale no to jak na razie by nie służyło mi, nie? Ale no właściwie mogę praktycznie wszystko, mogę słuchać rapu, mogę, nie wiem, nosić bluzy z jakimiś wykonawcami, Kalim i w ogóle. No i właściwie generalnie wychodzę na zewnątrz i właściwie to są moje decyzje, co też trochę robię. Znaczy mam jakieś zasady, że abstencja od agresji, od środków psychoaktywnych i w ogóle, ale to gdzieś ja wybieram tą drogę i to pokazuje trochę odzwierciedla moją terapię, nie?
Chciałbym zmieniać etap już niedługo w czwartek, ale na razie na dzień dzisiejszy to no na przykład nie mogę pójść do fryzjera, nie? Nie mogę na przykład jakiś tam wyjść mieć w sensie, bo wyjścia dopiero są na późniejszych etapach, nie? Bo jest jakby ograniczone zaufanie. No nie mogę, nie mogę siedzieć sam w pokoju, nie mogę przebywać z innym, na przykład nowicjuszem też, nie? Bo to jakby źle wpływa, bo jeżeli się ze sami ktoś jest świeżo, tak? Wcześniej, nie? To może dużo myśleć o tym i nie, to jest niewskazane po prostu, nie? Za dnia żywy trup, nie potrafię spać po nocach i nie pomaga mi sen zamknięty w psychotropach. Zmienia się percepcja spod wyczerpanego oka, to przez to, że hołduję słowom La Vida Loca. Krew spływa po tagach, flagi wypływają uchem, zęby wgryzione w tętnicę. Śmierć płynie po skórze, 5-złotowe źrenice zapowiadają burzę, dziką chęć zabijania wbrew ludzkiej naturze. Ptaki zamknięte w chmurze to psychodeliczny obraz. Złopeł znika na łamie niczym 3-metrowa kobra. Cały tym przesiąkam, obserwuję to od środka i myślę, gdzie zakopać ludzkie mięso w workach. Diabeł łypie za winkla. Myśli, że mnie to ruszy, chyba zapomniał, że nie posiadam duszy, nie posiadam empatii, w kuwie chore rozkminy, chyba niesłusznie wszedłem w dziki świat amfetaminy. Jeżeli już uda mi się zasnąć, bo mam gdzieś bardzo duże problemy ze snem, ktoś miał mi się jakieś koszmary, czy mam, no, na przykład często mi się śni, że biorę, nie? Mam takie sny i to jest, wynika z podświadomości, która chcę brać. I też często mam tak, że po prostu mam taką ochotę, że ja muszę wziąć, nie? Że ja chodzę po domu po prostu jak nakręcony, ale jakby na to są sposoby, że trzeba się napić wody, nie? Trzeba ochłodzić głowę, nie? Czasami mam tak, że po prostu czuję to jakbym przed chwilą wziął, nie? No i myślę, że to jest najgorsze. Takie cały czas, że ma się to w głowie, że pamięta się pewne rzeczy, że człowiek wie, jak to smakuje, nie? Bo człowiek, który nigdy nie brał, to jest inaczej, bo on nie ma świadomości, jak to jest, jak być pod wpływem, a ja mam i wiem, że to jest fajne. To naprawdę mi się podoba i dlatego nie chcę tego robić, nie?
To nie? Niech to zaczyna. Jo, cia.
Ja się zmieniłam. No, nie boję się już wyjść na zewnątrz i w ogóle mam w środku, tutaj w serduszku mam wszystko poukładane. Ja tak czuję, że ja dam sobie radę, że generalnie nie chodzi o to tutaj, że ja będę grzeczną dziewczynką, która, nie wiem, nigdy nie pójdzie na imprezę, nie przeknie i w ogóle chodzi o to, żebym ja siebie polubiła, żebym siebie rozumiała i żebym, nawet jak coś źle zrobię, żebym jakieś wnioski umiała sama z tego wyciągać.
Jesteś już gotowa, żeby wejść do środka?
Jeszcze nie. Jeszcze miesiąc. Półtorej. Muszę. Generalnie najczęściej osoby po wyjściu ze środka popadają znowu w to, mają nawroty. Kończy się to tak najczęściej, jeśli mają problemy z rodzicami i w ogóle. No ja mam gdzieś te problemy i najgorzej jest, jak się jest daleko do środka. Jak na przykład ktoś mieszka, nie wiem, w Zakopanem, w Suwałkach, to wtedy jest ciężko, nie?
tutaj dojechać, ale jak ja teraz tutaj będę mieszkać, to mi będzie naprawdę łatwiej, nie? Bo ja tu będę przychodzić na pewno do znanych mi osób i oni mi dadzą wsparcie i będzie w porządku. Muszę z mamą bardziej szczerze gadać i w ogóle, bo boję się jej odmówić. Mam po prostu coś takiego, że ja chcę zrealizować wszystkie wymagania mamy. I chcę jej pokazać, że jestem grzeczną córcią, a no tak gdzieś nie. Znaczy jestem grzeczna, ale no nie będę nigdy idealna, jak ona sobie wymarzyła. I chcę jej po prostu to powiedzieć.
Chociaż mam obawy trochę. Kurczę, wie pani, jak to jest. Jak wrócę do siebie, to wrócę też, na pewno wrócę jakieś tam znajomi, nie? Wrócę jakieś tam wyzwalacze i boję się tego kontaktu, że sobie nie poradzę. Jak wrócę, to po prostu po jakimś czasie pęknę, nie? I wrócę do tego, co było i jakby muszę się tego tutaj nauczyć, że takiej silnej woli, że nawet jeżeli kogoś spotkam, czy ktoś mnie będzie namawiał, nie? Że kurczę, żeby odmówić, bo ja wiem, że mam bardzo słabą wolę i że sobie z tym nie radzę jakoś.
Najbardziej żałuję tego, że tak bardzo zraniłam rodziców, nie? Że kij tam ze mną w sumie, już sobie myślę, ale co oni musieli sobie czuć, jak mnie na przykład nie było tydzień w domu, nie? Taka córka, Jezu, jedyna, no dobra, ja mam jeszcze brata, ale córeczka, Jezu, córeczka rodziców, której nie było tydzień w domu, a z domu zniknęły pieniądze i nie wiem, jakaś wiertarka czy coś. Przecież Jezus Maria i najgorsze właśnie... Tego nażałuję, nie? Co oni sobie myśleli, jak ja tutaj ktoś był na przepustce i dowiedzieliśmy się, że tam się coś mogło stać czy coś, to ja zaraz już po prostu się zaraz zaczęłam martwić i w ogóle, bo ktoś jak uciekł z ośrodka. Przecież jak ja siedziałam, to mi tak serce waliło, że ktoś uciekł, że kogoś nie ma. Ja tak samo uciekałam z domu, ale ktoś wracał po 2 godzinach, a mnie nie było na przykład tyle dni w domu, co rodzice mój tata w ogóle osiwiał. Ja w ogóle już rozumiem, dlaczego on osiwiał, ale... Czasem się obwiniam, że on ma teraz, nie wiem, chorą trzustkę tam, nie? I wątroby. Mam wrażenie, że to przez moje nerwy i w ogóle. Bo tego już brałam, jakoś specjalnie nie żałuję, bo wiem przynajmniej jak jest, nie? Bo tak naprawdę wśród moich rówieśników nie wiem, czy jest osoba, która tak dobrze rozumie siebie, nie? Że ja dziękuję za to po prostu. Fajnie. Trochę zabawy było, trochę niebezpiecznie, ale teraz jest dobrze.
Najbardziej tego żałuję, że w ogóle sięgnąłem po to gdzieś, bo to potem nie idzie, to jest bardzo zdradliwe, nie? To idzie tak, że na początku się bierze coraz, tak rzadko, nie? Okazyjnie, no tam impreza, to impreza, nie? Ja mam tego dystans, a potem już coraz częściej jest to tylko obtłumaczania, mówienia cały czas, że to nie tak, że ja w ogóle nie mam z tym problemu, nie? I chyba najbardziej żałuję, że pierwszy raz dałem się na to skusić. To kawałek sukcesu, dla mnie święte 3 słowa. I co by się nie działo, powtarzam to od nowa. W sercu głęboko schowam TKS dla kumatych. To wspólne wspomnienia łączące nas jak braci. Jeden drugiego nie straci.
Terapia, sukces, zdjęcie, trwe dzieło. 13 miechów, od kiedy się zaczęło. Gdy nastąpił przełom, to musiało przyjść z wiekiem. Zabywasz jak innym, teraz jesteś człowiekiem.
Człowiekiem do życia, inaczej nastawionym. Bez porażki przejść przez swoją drogę bez zakrętu. Tylko w jedną stronę, bez spadku.
Z godnością i honorem naciśnij stop i przewin to od nowa. Posłuchaj sumienia, co ci mówi głowa. Zobacz, zobacz, co znaczą te słowa. Złap je w garść i głęboko schowaj. Głęboko schowaj, uspokój swe nerwy. Nie można się przecież kłócić bez przerwy. Dużo masz energii, nie przestawaj marzyć. I nie smuć się, z uśmiechem ci do twarzy.
Każdy dziś marzy głęboko w murach. Cele widoczne jak taki na murach. Nie zniszczy tego żadna akcja ponura. Jedności siła, ćpanie to bzdura.
Życie jest darem, nie jest teatrem. I za głosem serca inspiruj się rapem. Ale wybierz ten prawdziwy człowiek z pasu. Chodzi szczerze, szczęśliwy.
Każdy dziś marzy głęboko w murach.
Cele widoczne jak tagi na murach. Nie zniszczy tego żadna akcja ponura. W jedności siła, ćwanie to bzdura. Nie narób sobie lipy, nie narób sobie lipy. Trzymaj sztywno fason, zawsze graj o wyniki. Odrzuć narkotyki i zbuduj swą przyszłość. Przyjaciele to skarb, lecz rodzina to wszystko.
To co masz i idź po więcej. Słuchaj, co ci mówi serce, ty ręce. Żeby ze strachu nie poddawać się, bo łatwo jest trafić do prachu.
Każdy tak ma, zwalcza z drogi. Ugrzęźnie w błocie, wyrastają rogi. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Nie można żyć ciągle zamknięty w euforii.
Każdy dziś marzy głęboko w murach.
Cele widoczne jak taki na murach. Nie zniszczy tego żadna akcja ponura. W jedności siła, ćpanie to bzdura.
Każdy dziś marzy głęboko w murach.
Cele widoczne jak taki na murach. Nie zniszczy tego żadna akcja ponura. W jedności siła, ćpanie to bzdura. Bra, bra.
Ładnie?
No ładnie. Siłą reportażu Terapia Magdy Świerczyńskiej jest zmiana w sposobie opowiadania o nałogu przez tych bardzo młodych, a przecież tak dalece doświadczonych nastolatków. Po szokowaniu z wałami czy fazami, opowiadaniu o tym bez zahamowań, pojawia się refleksja o rodzicach, o przyszłości, niepewności jutra i woli wytrwania bez nałogu. Czy Sarze Kacprowi uda się terapia? Miejmy nadzieję, że tak. Prosimy Państwa jak zwykle o komentarze. Radio Gdańsk, audycje, Fabryka Reportażu, Terapia. Małgorzata Żerwę, do usłyszenia.
Fabryka Reportażu.